Dzień dobry, to jest podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski.
Radek Kotkowski, witam serdecznie.
Radek, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, że trwają konsultacje związane z PPK. Mówiliśmy o tym poprzednim razem, ale dzisiaj tylko tak na szybko, informacyjnie. Gorąca prośba, słuchajcie, drodzy słuchacze, jak tego słuchacie, my gdzieś tam odpowiednie linki w opisie podcastu umieścimy, to mamy piękną ankietę na naszej stronie, tak żeby można było się wypowiedzieć o tym, o PPK. Tak zasygnalizuje tam tematy, o które pytamy, takie jak autozapis, limity inwestycyjne i na pewno też będziemy zwracali uwagę na koszty. Kto chce się wypowiedzieć, weźcie udział w ankiecie. Gorąca prośba, tak samo jak super fajnie, jak opiniowaliśmy ustawę o OKI, to bardzo dużo inwestorów wzięło udział w ankiecie, więc mieliśmy dane, którymi mogliśmy się podeprzeć. Tak samo tutaj trwają teraz do końca miesiąca, my do 26 lutego zbieramy wasze głosy dotyczące PPK, bo trwa ten przegląd, chcemy się wypowiedzieć. No to ważna sprawa, gorąca prośba o wzięcie udziału w ankiecie. To z takich newsów. I jest jeszcze jeden news z dzisiaj. Radek, nie wiem, czy widziałeś, ale mBank, nie wiem jak to powiedzieć, przedłużył promocję, wpisał promocję na stałe do swojej taryfy opłat i prowizji, znikają na zawsze, no na zawsze to nic pewnego, do momentu zmiany znowu taryfy opłat i prowizji, no ale to nie jest tak, że była promocja do końca lutego, no to koniec lutego się zbliża, na mBank wpisał 0%, 0 zł opłaty za kupno ETF-ów na rachunkach IKX-e. No wow, chyba wypadałoby pochwalić.
Tak, to jest zdecydowanie dobry ruch, chociaż też trudno nie powiedzieć, że spodziewaliśmy się chyba tego, tak, że gdzieś tam to kiedy się pojawiło? Pod koniec 25 roku było tak, że tam jeden dom maklerski zaczął, później drugi, jakaś taka mini rywalizacja się między domami maklerskimi z tego zrobiła. No i gdzieś tam myśląc o tym, no trudno było mi sobie wyobrazić, że nagle powiemy, no dobra, fajnie było przez te parę miesięcy, cofamy, kończymy promocję. Jednak nie, tym bardziej, że ten rynek ETF-ów rośnie. Warto podkreślić, że to jest na IKX-e, tak? Bo gdzieś tam tak trafiałem opinię, że fajnie, a u mnie tego nie widać, tak? No to trzeba podkreślić, że to jest na IKX-e, więc tutaj promujemy inwestowanie długoterminowe, chociaż z drugiej strony, wiesz, są te ETF-y lewarowane, są te ETF-y short. Naprawdę można młócić tymi ETF-ami bez prowizji w zasadzie cały czas.
Zwracam uwagę, że akurat ta promocja mBankowa, bo możemy powiedzieć o innych, akurat ta w mBanku dotyczy tylko tych ETF-ów takich ETF-ów klasycznych, na indeksy. Te wszystkie lewarowane, shorty, te tak zwane ETF-y tradingowe czy na Bitcoina nie wchodzą w skład tej promocji. To jest bardzo ważne.
Trzeba być czujnym, jeśli chodzi o te regulaminy, no ale mimo wszystko, tak, dla tych, którzy chcą trochę bardziej aktywnie gdzieś tam inwestować, nawet w krótszym horyzoncie, to jest to fajne. Natomiast no, patrzę na to jako na taki ruch no, wspierający tą pasywną rewolucję, która się realizuje, że dziś jednak coraz więcej domów maklerskich sprzyja tym ETF-om. Pamiętajmy, że domy maklerskie w większości, poza głównie XTB, wywodzą się z grup kapitałowych bankowych, więc one promując ETF-y, no de facto podcinają sobie tą gałąź TFI. No ale chyba już doszliśmy do sytuacji, kiedy nie można pozostać ślepym i obojętnym na to, co się dzieje w tym obszarze pasywnego inwestowania.
No na rynku ETF-u tak w ogóle, no patrz, dyskusja o tym, że PZU za sekundkę wejdzie ze swoimi ETF-ami, no to zostało to zauważone przez dużych graczy finansowych. Oczywiście, że tak, to oczywiście trzeba zwrócić uwagę, bo pierwsze tutaj, no, to ja powiem tak, oficjalnie chwalimy biuro maklerskie mBanku, tak, to trzeba, tak jak coś dobrego zostało zrobione, tak, czyli jakaś kolejna obniżka kosztów dla inwestorów indywidualnych i już wprowadzona na stałe, no to należy podkreślić. Oczywiście na IKX-e i tak jak już tutaj powiedzieliśmy, to jest tylko dla tych ETF-ów, takich ETF-ów, czyli wszystkie tradingowe, shorty, lewarowane na Bitcoina i tak dalej nie wchodzą w skład. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę, że tak jak tutaj powiedziałeś nagle, że to taka wojna cenowa się zrobiła gdzieś tam w połowie zeszłego roku. mBank wprowadził, BOŚ odpowiedział, to BOŚ z góry na dół wszystkie ETF-y. Tam już praktycznie w skład tamtej promocji wchodzą wszystkie ETF-y, no, łącznie z tymi lewarowanymi razy 3 na Nasdaq i tak dalej, i tak dalej. Też oczywiście tylko na IKX-e. No i póki co BOŚ nie odpowiedział na ten ruch mBanku, no ale to spokojnie, dajmy im czas, no bo to jest informacja z dzisiaj, to jest czwarta czwartek, 19 lutego. Jeszcze chwila jest do końca miesiąca. Przypominam, też w tej wojnie uczestniczy Santander. Tak, oni mają z kolei te promocje mają do końca 2026. Także też, jak tak patrzyłem na to, to trudno mi było uwierzyć, że dojedziemy do końca lutego i nic się tu nie wydarzy. Nie będzie żadnych przedłużeń, ruchów i tak dalej. Raczej należało się spodziewać, że to będzie przedłużone. No i bardzo dobrze, tak? Bardzo dobrze, bo to pomaga takiemu czemuś, wiesz, inwestowaniu małych kwot, że ktoś, nie wiem, odkłada te 500 zł miesięcznie i stać go było na dwa ETF-y, ale o Matko Boska, jakie wysokie prowizje. Nie, 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 to już tego nie ma. Chcesz sobie kupić jednego ETF-a na WIGDIF Plus? Proszę bardzo. Tak? Chcesz sobie kupić dwie sztuki ETF Beta Cash? Proszę bardzo. Nie ma żadnych problemów. Super. Fajnie, że takie rzeczy się dzieją. I w związku o tym zauważeniu tego, że te fundusze ETF, no nie wiem, że są zauważane przez duże podmioty, to wynika z tego, że po prostu to się cieszy popularnością inwestorów. I tu zwróciłeś mi uwagę przed nagraniem, więc mamy to wyświetlone na analizy.pl zrobiły takie zestawienie, tak? Saldo wpłat i wypłat funduszy akcji polskich i że mieliśmy w styczniu, saldo jest dodatnie, plus 620 milionów złotych. No to jest bardzo duże, tak? I że to był najlepszy miesiąc dla akcji polskich, dla funduszy akcji polskich od ponad 11 lat. O Matko Boska, no to są jakieś szokujące dane, to cała poprzednia dekada i tak dalej. Ale co jest tutaj szczególnie ciekawego, ważnego i tak dalej, że wśród tych topowych, tych funduszy, tych 10 funduszy akcji polskich, to oprócz tego, że tam są jakieś tradycyjne ETF-i z rynku ETF-i, bo są, to też są 3 ETF-y na wysokich miejscach właśnie od bety.
Mhm. Tak, no tutaj widzimy, że mamy betę MWIG40, SWIG80, tak. I dywidenda plus. I to też fajnie pokazuje, że wiesz, że inwestorzy, no nie chcę powiedzieć, nie są głupi, tak? ale generalnie, że wydawałoby się, że tym najbardziej kojarzonym indeksem to jest WIG20. A tam nawet jak gdzieś tam kojarzę te napływy, które beta publikuje tam chyba z miesiąca na miesiąc, to ten WIG20 to on tak jest właśnie w okolicach 3-4 czasami miejsca, że raczej MWIG40, SWIG80 to są te popularniejsze, no i teraz dywidenda plus tam relatywnie od niedawna, bo on tam się przekształcił no nie tak dawno temu, prawda? Więc to pokazuje, że inwestorzy no patrzą w stronę tych mniejszych spółek, czy powiedzmy średnich. Oczywiście pamiętajmy, że styczeń to jest efekt kalendarzowy, tak? Czyli mamy nowe limity IKE, nowe limity IGZE, więc tak jak końcówka roku jest bardzo mocna zawsze w nowych napływach, no bo trzeba wykorzystać limity IGZE, tak samo mam wrażenie, że ten styczeń będzie takim przez długi czas będzie trudny do pobicia, chyba że nam się faktycznie ta hossa tak rozkręci, że te napływy no gdzieś tam w ciągu roku również będą pobijane, tak? Ale nie trudno było trafić w styczeń na komentarze, no ja już wszystkie limity tegoroczne wpłaciłem, tak? Więc patrząc jak się ten nowy kapitał rozkłada, no to on bardzo często trafia właśnie do ETF-ów, do funduszy indeksowych, więc przypisuje ten rewelacyjny wynik no nie tylko temu, co się dzieje na rynku, czyli tej szerokiej hossie, ale również oczywiście kalendarzowi. Natomiast no na pewno warto kibicować i to też z kolei potwierdza, że ten rynek ETF-ów robi się atrakcyjnym kąskiem, prawda? No mamy co? Mamy HNETF, PZU będzie wchodziło z ETF-em, zdaje się 50% WIG20, 50% MWIG40, czyli też taki 50-50, prawda? Więc coraz bardziej tutaj ten kapitał nam płynie, nowi dostawcy się pojawiają. Zresztą giełda sama przecież akcentuje, że zamierza pozyskiwać aktywnie nowych emitentów ETF-ów, więc no fajny czas. Mam wrażenie, że fajny czas taki, trochę tak jak tam rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, tak jak Mateusz Mucha pisał, że wchodzimy w nową epokę rynku ETF-ów w Polsce.
Tak, Mateusz Mucha, gorąco pozdrawiamy cię Mateusz, pomylił Twittera, czyli X-a z blogiem, no i taki gigantyczny wpis jak blogowy zamieścił, gdzie fajnie wyszczególnił kilka etapów w historii rozwoju ETF-ów, że pierwsze to były bardzo jakieś tam nieznaczne, że kiedyś jak Amundi, znaczy Lyxor, teraz Amundi debiutowało z pierwszymi ETF-ami, że to były bardzo niewielkie, potem były drugi etap, że właśnie beta wprowadziła MWIG40, SWIG80, no i teraz po iluś tam już wielu latach duzi gracze dojrzeli i wchodzą, wiesz, i jest to widać takie ewidentne, ewidentne przyspieszenie. To polecam. W ogóle oczywiście ten tweet Mateusza Muchy również podlinkujemy. Super to jest, nie? I teraz jakbyśmy wrócili jeszcze tutaj, jakie fundusze były tam popularne w styczniu i tam, gdzie były dużo napływów, no to te ETF-y od bety to jest tak, drugie miejsce MWIG, trzecie miejsce SWIG, ósme miejsce w tej pierwszej dziesiątce ten ETF na WIGDIV Plus, ten dywidendowy, ale na pierwszym miejscu jest jakieś, no, na pierwszy rzut oka tradycyjne ETF-i. Nazywa się Fundusz PKO Akcji Rynku Polskiego, ale on tutaj jest zaznaczony również, że jest to fundusz indeksowy, czyli to też jest taki, no, nazwijmy to quasi ETF, tak, fundusz indeksowy, tak jak to John Bogle wymyślił, i tutaj sprawdziliśmy sobie, to jest fundusz, którego wewnątrz jest to fundusz 75% WIG-u 20 i 25% MWIG-u. Tak? Jak mówiliśmy o tym funduszu ETF-ie, co ma być od PZU, że on ma być 50% WIG-u 20 i 50% MWIG-u, to tu jest 75 do 25. I okazuje się, że to jest był najbardziej popularny fundusz akcji polskich w styczniu. Natomiast on, zakładam, no, jest dystrybuowany przez sieć sprzedaży PKO BP. Tak? No to jest taki fundusz, o którym my inwestorzy nie słyszeliśmy, bo to nie jest ETF. To, co nam się nie podoba akurat w tym funduszu, to są umiarkowanie wysokie opłaty. To jest 0,7 opłaty za zarządzanie i gdyby tylko na tym się skończyło, no to ok, bo to jest mniej więcej poziom opłat teraz, który beta bierze już w całości, tak? Już ten wraz z wzrostem aktywów, przypomnijmy, ten term maleje w przypadku opłat bety, ale oni mają jeszcze coś takiego jak opłata za nabycie, jest między 0 a 1,5%, więc może się okazać, że w tych sieciach sprzedaży jest jeszcze jakaś opłata na wejściu. Oczywiście może być 0, ale jak poczytaliśmy KIDy, no to tam jest, przynajmniej tak to analizy.pl można ściągnąć KIDę takiego funduszu, no to tam te opłaty są już w okolicach skidu wynikające w okolicach 1,8. No to już nam się bardzo nie podoba. To już nie. Jak jest poniżej procenta, dobra. To jest, niech już będzie, tak? Powie 1,8, no to jest stanowczo za dużo. Ale to też pokazuje, że na pierwszym miejscu jest fundusz, który nie jest funduszem takim typowym funduszem aktywnie zarządzanym, takim jak jesteśmy od zawsze, od lat przyzwyczajeni, tylko to jest fundusz indeksowy. To zadaniem tutaj zarządzających tym funduszem nie jest bicie rynku, tylko jest złożenie portfela, który ma być 75% WIG20, 25% MWIG i proszę bardzo. Tak? Jedziemy jak ze zwykłym ETF-em, będzie to można porównywać za sekundkę do tego ETF-a, co PZU zaprezentuje. No ja w ogóle czekam na to, nie wiem, co się dzieje, dlaczego tak. Już mówimy o tym, mówimy, to ja już chcę tego ETF-a, już chcę zobaczyć, jak będzie ten fundusz się prezentował, jakieś tam, zakładam, zostanie wstecznie przeliczony, żebyśmy widzieli taki indeks pół na pół, jaką komunikację, marketing będzie PZU prowadziło ekstra, nie? To super jest i pozostając w tym duchu właśnie tej dyskusji o tym, że to jest dobry czas, że tych ETF-ów przybywa i że no ten duzi gracze zauważają, to nie, tutaj chcieliśmy zauważyć, że Jacek Lempart pilnie doniósł, że Vanguard tłumaczy dokumenty dla wybranych funduszy ETF, które Vanguarda, tak, które są. I można by zadać pytanie, ale co to zmieni, tak? No zmieni trochę, tak? Co to zmieni? Przecież ja też mogę, nie wiem, dzisiaj mogę sobie, zresztą tak robię, tak? Na giełdzie w Niemczech kupuję jakieś ETF-y, na przykład ETF-y od Vanguarda, tak? A nie wiem, Life Strategy, ten V80, ten bardzo popularny taki, ten multi-asset, co tam jest 80% ETF-ów akcyjnych, 20% ETF-ów obligacyjnych, także on tam się wewnątrz sam rebalansuje. Fajny ETF, tak? Tam TER chyba 0,25 albo 0,23, o to pokazuje, tak? Co sobie teraz przed sekundką fundusz od PKO obejrzeliśmy, to że są tłumaczone te dokumenty. No i dobra, i te dokumenty są tłumaczone. I co to zmieni? Zmieni na przykład to, że ten Vanguard będzie mógł się w Polsce reklamować. No to wspaniale. To super. Bo z tego, co mi wiadomo, to przedstawiciele Vanguarda widzą, ile ich ETF-ów na giełdach zagranicznych jest kupowanych z polskich biur maklerskich, czyli przez polskich inwestorów. No to, czyli dobrze, czyli zostaliśmy zauważeni jako rynek, że to jest zauważalne, a nie, że jesteśmy krajem trzeciego świata gdzieś na wschodzie Europy, tylko jesteśmy na tyle dużym rynkiem i kupujemy tych ETF-ów na tyle, że na przykład taki gigant jak Vanguard zauważył i będzie chciał być w Polsce jakoś bardziej obecny. No i fantastycznie.
Mhm. Dokładnie, dokładnie. No to jest fajne, aczkolwiek Vanguard no nie ma takiej sieci dystrybucji. Mam wrażenie, że Vanguard będzie po prostu polegał na tym marketingu w internecie. Natomiast bardzo jestem ciekaw strategii PZU, ponieważ beta no to jest stricte komponent maklerski. Tak? Betę kupuje ktoś, kto już ma rachunek maklerski. Gdzieś tam po drodze, jak mówiliśmy o PKO, no to już jest grupa bankowa, oni mają sieć oddziałów, no ale jednak pracują przy pieniądzu. PZU to są ubezpieczenia, prawda? Więc tak naprawdę otwieramy się na promowanie ETF-a. Jeszcze zobaczymy oczywiście, jak ten ETF będzie dystrybuowany, czy jak będzie promowany przez grupę PZU pośród klientów, no może nie będących dotychczas takim zainteresowanych stricte inwestowaniem. Zobaczymy, czy na przykład PZU oprze jakieś swoje produkty ubezpieczeniowe z komponentem kapitałowym o tego swojego ETF-a. Tak? Więc mam nadzieję, że tutaj to PZU troszeczkę otworzy nam tą sieć dystrybucji i popularyzację rynku, wychodząc troszeczkę z tego segmentu klienta właśnie oszczędzającego, inwestującego, z tego klienta, który gdzieś tam na przykład chce się ubezpieczyć i być może przy okazji ktoś mu wspomni o tym ETF-ie. Tak? No też ciekaw jestem a propos tego PKO BP, no bo zakładam, że jakoś, że, znaczy nie chcę tutaj jakoś tam wchodzić bardzo pod powierzchnię, tak? Ale zakładam, że gdzieś w banku czy w grupie kapitałowej są podejmowane decyzje, że promujemy te fundusze albo promujemy inne fundusze. Tak? No i co się nagle stało, że fundusz indeksowy znalazł się na pierwszym miejscu sprzedaży? Czy stało się to, że grupa PKO postawiła, dobra, to teraz promujemy tego indeksowego i tu stawiamy ciężar sprzedażowy? Czy może inwestorzy, którzy już przeszli tą ankietę adekwatności i otwarty został przed nimi wachlarz funduszy, podeszli na zasadzie, no to posortujmy to od stopy zwrotu, no a co najlepiej rosło? No WIG20, nie? Więc oni WIG20 75%, 25%, MWIG-u 40%, no podejrzewam, że to mogło być gdzieś w czołówce stóp zwrotu za 25 rok, prawda? Więc ciekaw jestem, jaka była geneza tego, że PKO ze swojej grupy, no zobacz, mamy poniżej PKO Akcji Polskich, aktywnie zarządzany, tak? I on jest tam dopiero na szóstym czy na siódmym miejscu, więc jak to się stało, że indeksowy sprzedał się de facto dwa razy lepiej niż ogólny aktywnie zarządzany? No to jest bardzo ciekawe, pewnie się nie dowiemy, ale tak się zacząłem teraz nad tym troszeczkę zastanawiać.
Ja zakładam, że decydenci w tych dużych grupach finansowych w Polsce, czy to właśnie w PZU, dobra, wprowadzamy tego ETF-a, czy PKO BP, dobra, promujemy tego ETF-a, nie ETF-a, tylko ten fundusz, a nie inny, też widzą ten wykres, tego typu wykresy, gdzie są napływy. No to jest dla mnie szokujące, że przy gigantycznych sieciach sprzedaży dużych grup bankowych, jedno PKO, drugie PKO, a wszystkie, wiesz, Santander, mBank i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nagle w czołówce są dwa ETF-y od bety. No to skoro i tak jest, no to tam też ktoś podejmuje decyzję, mówi, dobra, no to my też już tak chcemy mieć ETF, a chcemy mieć fundusz indeksowy, a propos, czemu tutaj na pierwszym miejscu jest właśnie ten fundusz indeksowy PKO Akcje Rynku Polskiego, który jest takim no, prawie ETF-em, tak, funduszem indeksowym złożonym z dwóch, no to może być to, co powiedziałeś, że zakładam, nie wiem, jaką on ma historię, trzeba byłoby zobaczyć, ale on pewnie ma, no pięknie musiał się zachowywać. Jego zachowanie w 2025 roku to musiał być piękny wykres. Czyli nie wiem, czy nie mam.
Właśnie, jak mogę cię poprosić, pogrzebmy jeszcze troszeczkę w PKO, skoro już tutaj nam się ujawnili na szczycie. Porównajmy ten akcję rynku polskiego indeksowy z akcji polskich PKO, który był tam na szóstym miejscu, to znaczy, jakie one miały stopy zwrotu za 2025 rok? Jak się porównał aktywnie zarządzany z benchmarkiem.
Dobrze, spróbujmy. Dobra, to jest tak, to mamy tutaj analizy.pl i ten PKO akcji rynku polskiego za ostatnie. Czyli tak, czyli ten, co jest na pierwszym miejscu, co ma 75% WIG-u 20 i 25% MWIG-u. W 12 miesięcy stopa zwrotu, no to jest plus 33%. 24 miesiące plus 53%. No i ostatnie 3 lata, no to widać, że plus 102% to jest genialne. I teraz, czekaj, teraz bardzo ważna jest nazwa, PKO Akcji Polskich. To czekaj, spróbujmy PKO Akcji Polskich. I to też jest, czekaj, to sprawdźmy go. To jest, zakładam, że to jest ten fundusz. On też się bardzo ładnie zachowywał. Ale gorzej.
Ale gorzej. Od
pasywnych. Ale gorzej. Weźmy tak 3 lata, tak? W przypadku tego funduszu, tego takiego, tego, co jest na pierwszym miejscu, tego pasywnego, mamy 102%, a tu mamy 90%. 12 miesięcy tego pasywnego to jest 33%, tego, co jest tam na tym szóstym czy siódmym miejscu, to jest plus 26%. Oczywiście też bardzo dobrze, ale tak popatrzmy, to jest, jak rozumiem, fundusz już normalnie aktywnie zarządzany. Tak. To jest fundusz normalnie aktywnie zarządzany.
Także może to zdecydowało, tak, że tutaj klienci sobie posortowali fundusze akcyjne, wybrali ten o wyższej stopie zwrotu. No, ciekaw jestem, jak to będzie przebiegało, kiedy rynek będzie troszeczkę mniej sprzyjający, bo to będzie taka, znaczy, tak mówię delikatnie, oczywiście mam na myśli jakąś trudną, naprawdę trudną sytuację rynkową. Czy ci wszyscy, którzy dziś twierdzą, że inwestują pasywnie i patrzą na długi horyzont, czy w obliczu spadków oni również będą tak spokojni? No ale to zobaczymy, a jako inwestor nie życzę sobie takich sytuacji rynkowych. Wolałbym jednak spokojną hossę.
No tak, ale przepraszam, a propos spokojnej hossy, to ja mam w ogóle mam takie wrażenie, że jesteśmy lekko się zatrzymaliśmy, tak? Jakbyśmy sobie tak, wiesz, wyświetlili indeks WIG, na szczęście nie spadamy.
Tak.
Jest jakiś tam od początku, nie wiem, teraz powiedzmy sobie w lutym, jakaś taka przerwa, to cytując Wojtka Białka, pędząca korekta, nie rośniemy, ale też mówię, no na szczęście nie spadamy. Natomiast no jest takie głośno, się rozeszło w środowisku, że jest jakaś rzeź na spółkach SaaS-owych. Jakbym cię mógł prosić o rozwinięcie, nie wiem, wskazanie jakichś przykładów z rynku polskiego, jakieś uzasadnienie i w ogóle z czego się wzięło to, że te spółki zasowe są, no powiedziałbym, no nie są, no bo tak, w ostatnim okresie na pewno nie były motorami hossy, a wręcz jak ktoś stawiał na takie spółki, to mógł się srogie straty ponieść w ostatnim okresie.
No tutaj paradoksalnie za spadkami stoi AI, czyli hossa AI-owa, sztuczna inteligencja, która na początku dźwigała nam te indeksy, dźwigała nam rynki de facto. No teraz się okazuje, że AI to nie tylko zarabia, ale również, jak to się ładnie mówi, killuje biznesy, czy może killować biznesy, i są o to obawy, tak? I tak naprawdę ostatni czas to są wtyczki, które, znaczy wtyczki, można powiedzieć tak, nowe produkty i rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, mające u genezy sztuczną inteligencję, które są publikowane i które pokazują coraz bardziej kreatywne sposoby obniżania kosztów w firmach, robienia tego samego taniej, robienia tego samego lepiej, tak? I robienia tego samego taniej i lepiej, no to jest podcinanie biznesów spółek, które dotychczas tym się zajmowały. Był tam przypadek wtyczki do Cloda, jeśli chodzi o branżę prawniczą, tamte oprogramowanie prawnicze jest dosyć drogie, ale na przykład na CD Projekcie, na spółkach gamingowych była Genie 3, czyli AI do generowania całych światów grywalnych, prawda? Więc też była obawa, czy to zagrozi pozycji spółek z branży producentów gier, czy nie, prawda? Więc no, SaaSy, bo tutaj głównie SaaSy, czyli spółki oferujące oprogramowanie w chmurze, no cierpią mocno, tak? Bo jest ta tendencja, że tak naprawdę AI wykona pracę, którą mogło wykonać iluś pracowników, a jeżeli nie potrzebujemy iluś pracowników, to nie musimy płacić za ileś licencji na oprogramowanie, z którego ci pracownicy korzystali, prawda? Więc tak naprawdę wiele firm, które miały czy są rozliczane per license czy per seat, cierpi i to widać na kursach i widać cały ten sentyment, tak? Widać to zarówno jest taki indeks SaaS-owy amerykański, ale niestety nie pamiętam nazwy, nie wiem, czy on w stuku będzie do znalezienia, ale no tam naprawdę bardzo głębokie są korekty. Nawet już tak przechodząc troszeczkę ze Stanów na rynek polski, jak spojrzymy na kursy Shopera, kursy Vercomu czy kursy CyberFolksa, no to tam jest, no nazwijmy to, underperformance do rynku dosyć głęboki, tak? No spójrzmy, CyberFox to akurat jest najmniej, ale Shopper bardzo mocno dostał po uszach, troszeczkę gdzieś tam na zasadzie powiązania z Shopify, no ale w tym roku minus 15 na Shopperze, który niedawno gdzieś tam był wskazywany, zresztą przeze mnie również, jako beneficjent ostatnich akwizycji w grupie CyberFolks, prawda? Więc nawet już nie chcę snuć teorii spiskowych, ale wiesz, ja w tym tygodniu widziałem już dwa wywiady z Robertem Dwernickim, prezesem, Jakubem Dwernickim, przepraszam, tak, prezesem CyberFolksa, w których był pytany, tak? No to zagrożenie, czy szansa, czy może ten, bo...
No oczywiście, widziałem, jako prezes takiej spółki musi się wypowiadać, oj, nie, to tylko jest szansa, to gdzie, jakie zagrożenie? To trudno sobie wyobrazić, że powiedział, że mówiłby inaczej, widziałem.
Nie, oczywiście, ale no pamiętajmy o tym, że wiesz, gdzieś tam w przypadku tekstu, który wielokrotnie gdzieś tam na łamach podcastu gościł, były te dyskusje i to były na początku takie luźne dyskusje, no jak tam, to są duże firmy, no ale gdzieś tam widzimy to zatrzymanie wynikowe, prawdopodobnie nie tylko będące pokłosiem kursu dolara do złotego, prawda? Więc są te obawy. No są obawy w branży IT, czyli te wszystkie software house'y, integratorzy. No weźmy kurs Signity, bardzo popularna spółka niedawno, tam Constellation Software i tak dalej, więc spółka chodziła na bardzo wysokich mnożnikach, no i Signity za ostatnie tam, nie wiem, 5 miesięcy, jak rozciągniemy wykres, czy, a nie, mamy, co mamy wykres roczny. No to korekta, 40% spadku, prawda, więc i znowuż, tak, jeżeli spółki IT, a Polska mam wrażenie, że jest, tak ostatnio było, tak w ostatniej dekadzie powiedzmy, był taki boom na te polskie spółki IT, widziało się tego dużo, że właśnie polscy programiści są wykształceni, znają język angielski i tam byli przez dłuższy czas tańsi niż Europa Zachodnia, więc to w Polsce wybuchła i urosła bardzo mocno ta branża. No a teraz zastanówmy się, jeżeli pracę, którą kiedyś programista wykonywał w 1000 godzin, dzisiaj jest w stanie wykonać w 600 godzin, a spółka IT rozlicza swojego klienta od godziny, i ma na tej godzinie powiedzmy jakąś marżę, tak? No to jeżeli zakontraktuje klientowi nie 1000 godzin roboczogodzin, a 600 roboczogodzin, no to pytanie, czy zarobi więcej, czy zrobi mniej, prawda? Więc tu kursy innych spółek typu, nie wiem, Spirosoft też pod presją ostatnio, tak? Spirosoft, ostatnio nawet gdzieś napisałem na Twitterze, że wskaźnikowo Spirosoft jest w zasadzie najtańszy w swojej historii. I to też w dużej mierze udział tych spadków to są ostatnie dwa miesiące, prawda? Więc jest bardzo dużo pytań, na które tak naprawdę nie znamy dzisiaj odpowiedzi, tak? Bo to się zmienia tak szybko, to się zmienia tak dynamicznie, że no w każdej chwili w zasadzie może się pojawić jakieś nowe rozwiązanie, które gdzieś tam będzie podcinało kolejne branże. No rozmawialiśmy wielokrotnie też pewnie o e-firmie, o spółce dywidendowej. No pytanie, czy AI będzie w stanie nam księgować dokumenty?
Czy brzmi niewiarygodnie, abstrakcyjnie.
Niewygodnie, no bo, wiesz, bo jest bardzo duże ryzyko błędu.
Tak,
prawda?
Oczywiście, natomiast, to co wyczynia. Tak.
Natomiast no, z drugiej strony dla spółki, która gdzieś tam operuje w branży SaaS-owej, no też to ryzyko błędu istnieje, więc zakładam, że ono jest w jakiś sposób zarządzalne. Także chodzi taka, jest taki mem fajny w internecie, jak chodzi taka śmierć z kosą, tak, i kolejne drzwi otwiera.
Tak.
Więc rynkowo myślę, że możemy takiego mema rysować i nie wiemy, do jakich kolejnych drzwi ta sztuczna inteligencja zapuka z ryzykiem podkopania biznesu. A z drugiej strony, nawet jeżeli nie podkopie biznes, to ryzyko i niepewność wpłynie na mnożniki. No bo to wiesz,
takie
fajnie
postrzeganie
było
inwestorów w branży, że może spółka sobie świetnie poradzić, tak jak Jakub Dwernicki powiedział, że to może być szansą dla spółek tych wszystkich SaaS-owych, no to dużym uproszczeniem informatycznych, którzy piszą niewiarygodne ilości kodu, prawda? I ktoś może faktycznie mieć szansę, że po prostu będą wykonywali dużo sprawniej swoją robotę, ale to odium z drugiej strony inwestorów zostanie, nie? Że to już, ja już nie, bo to trzeba patrzeć też z punktu widzenia klienta, że ja już nie będę musiał korzystać z usług danej spółki, bo zrobi za mnie robotę jakaś sztuczna inteligencja. I moim zdaniem, że na tekście to wisi. Tak? Mhm. Po co tutaj ten live chat ci klienci mają brać, skoro i tam to cały ten skomplikowany mechanizm, jak jakiś, na dużym poziomie uproszczenia, jak jakiś AI zrobi za mnie tę samą robotę, tak? No pomijam oczywiście to, co powiedziałeś, że tam wyniki, tam tekst mogłyby się poprawić. Ale to też tak może być, że ten filmik, co to, jak się nazywała ta sztuczna inteligencja, Genie, tak? Że tam Genie od razu na spółkach gamingowych się odbiło. Od momentu pokazania filmiku do momentu, że ktoś wytworzy za pomocą tego jakiś świat, zrobi grę, lata świetlne. To jest na dwóch skrańcach osi, ale to nie szkodzi, bo to może być to, co powiedziałeś, że już inwestorzy nałożą na to odpowiednie dyskonto, że bo te spółki SaaS-owe właśnie takie, co to wiesz, zyskujemy klientów na całym świecie, bo oni płacą nam umiarkowanie nieduży abonament, ale ich są tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy, miliony, powoduje to, że mamy ich tak dużo, że mamy super, super biznes. Kiedyś było tak, że to się wydawało, że będzie rosło do nieskończoności, no ale właśnie się skończyło, bo takim, to ty wymieniałeś spółki z giełdy tutaj papierów wartościowych, jak mi ktoś zapytał, nie wiem, największy SaaS na świecie, no nie wiem, Adobe. Tak, no to popatrzmy, jak wygląda kurs Adobe, prawda? Tak przez ostatnie lata. No to katastrofalnie to wygląda. Może ja bym mniej chętnie płacił ten abonament, jak to się nazywa? To Adobe to tak.
Ja to nie znam. Nie jestem tego środowiska.
Jak się nazywa ten abonament Adobe za te ich usługi, żebym tutaj chciał płacić, to tak, no to może mniej chętnie, albo tutaj przecież bardzo ładny ticker jest. To chyba Salesforce ma ticker CRM, tak? No proszę bardzo. Tak, to mówisz przed Niemcy, SAP, tak? Jaki jest ticker SAP-u? SAP ma ticker SAP, no bardzo ładnie, tak? No proszę bardzo, kolejny przykład. To nawet może być tak, że to przełożenie tego sztucznej inteligencji na biznes może być nie być przekładalne, że to ani to się nie przyda, ani nie pomoże, albo wręcz im pomoże, bo będą sprawni i tak dalej, ale to nieważne. To nieważne, ważne jest poczucie, znaczy nie wiem, no takiej wiesz, inwestorzy jak na to patrzą i mogą, bo te spółki SaaS-owe były zawsze takie, były tak, opowiadały się, że te mogą tych klientów pozyskiwać do nieskończoności, super, wycenia się przyszłe zyski, skoro klienci tam będą rośli przez lata, liczba klientów będzie rosła przez lata, to w związku z tym te mnożniki tych spółek, jakieś, no nie wiem, P/E były bardzo wysokie, a nie wiem,
no, Shopify'a.
Z 50.
Shopify'a wrzuć P/E, powinno być notowane.
A to jest to, tak?
Shopify P/E będziesz miał niżej.
To jest Shopper.
Tak, ale jest i Shopify niżej na liście, widzę, jeszcze tak, niżej, tak około 7-8 miejsca.
A to jest nie.
Bo to jest kurs akcji, ale jest też i mnożnik.
To tu będziemy mi czekaj. 120.
I kliknijmy w tego CDZ-a. Powinien się nam tak jakby wrzucić na wykres. O, i proszę bardzo, i on niedawno chodził po 160. Więc rynek niedawno był skłonny płacić 160 razy zyski przy Shopify'u. Dzisiaj już jest ta obawa, prawda? Więc wiesz, to jest ta kwestia tej niepewności. Bo my dziś wiemy, że te biznesy są zdrowe, że one się dziś rozwijają i prawdopodobnie jeszcze wyniki, nie chcę tutaj katastroficznych wizji snuć, ale pewnie te wyniki będą dobre. No ale to nie jest tylko tak, że ich klienci sobie coś zrobią sami tym AI-em, nazwijmy to, ale że się pojawi bystry tutaj przedsiębiorca, pojedynczy programista, który zrobi coś, proste rozwiązanie, które będzie substytutem produktu za $500, on to zrobi za $30. Tak. No i taki klient początkujący, przedsiębiorca, który będzie potrzebował tego rozwiązania, powie, no to ja sobie najpierw wezmę za 30, a nad tym za 500 to ja się będę zastanawiał, kiedy do niego dorosnę, to sobie z niego skorzystam, prawda? Więc to wpływa na niepewność. Na niepewność oczywiście sprawia, że nie lubimy płacić premii jako inwestorzy za tego typu rozwiązania. No, przyznam ci się, Michał, jako humanista na giełdzie, ja po raz pierwszy napisałem dwa skrypty w Pythonie.
Come niedawno. On. Zaraz się to... zapiszę do ciebie na płatny webinar, żebyś mnie też nauczył. Wiesz.
I to jest cała uroda tej sytuacji, że ja ich nie napisałem, że ja nie wiem, co tam jest w środku. Ja napisałem do czata GPT, słuchaj, potrzebuję skrypt na to. I to, słuchaj, środowisko nasze inwestorskie, to myślę, że mogę powiedzieć. Boś udostępnia na swojej stronie notowania historyczne, takie paczki danych, które sobie można do AmiBrokera zassać.
Tak jest.
No i kiedyś po starej stronie internetowej było to posortowane, były spółki GPW, spółki New Connect, obligacje korporacyjne, obligacje Skarbu Państwa, indeksy, opcje, kontrakty i tak dalej. Wszystko było oddzielnie. A teraz od jakiegoś roku czy dwóch publikują tą paczkę zmieszaną ze wszystkim. Jeden wielki miks, 1600 walorów w jednej paczce. No i jeśli ja chcę sobie przejrzeć rynek New Connect, to ja muszę te walory prawie że przesortować ręcznie. No i napisałem skrypt, oczywiście napisałem, tu rozumiemy, co mam na myśli, kazałem czatowi GPT napisać i on mi na jedno kliknięcie sortuje te wszystkie instrumenty na foldery, grupuje mi po prostu według tego. 10 sekund mi zajmuje coś, co wcześniej mi zajmowało godzinę.
Super.
Nie? I ja nie napisałem ani linijki kodu. On mi powiedział...
Bo już nie musisz umieć pisać tych linijek kodu.
Tak, także wiesz, jeżeli stary, poczciwy, prawie 40-letni humanista na giełdzie nagle zaczyna pisać skrypty w Pythonie, nie mając o tym totalnie pojęcia, no to wyobraźmy sobie, co robi ktoś kumaty, kto gdzieś tam jest na bieżąco w tym temacie. Więc widzę tu pole do niepewności tej takiej biznesowej, tak, jeśli chodzi o spółki IT, o spółki produktowe, że no te tanie rozwiązania mogą się zacząć pojawiać. I znowuż, to też jest troszeczkę problem, bo tak, mieszkamy już tak przechodząc na ten grunt nasz inwestycyjny. No ja miałem do niedawna taką w głowie taką mapę, że tak, no jesteśmy w Polsce, to w co ja będę w tej Polsce inwestował? W huty? No nie. W kopalnie? No nie, no ten przemysł w Europie się kończy i tak dalej, nie? No to w co ja chciałem inwestować? W CyberFolksa, w Shopera, w Signity, w te wszystkie, cały segment IT, który nam pięknie porósł, prawda?
Technologie.
Asseco Business Solutions, technologie, tak? Mhm. I nagle się okazuje, że człowiek wróci, kurczę, do tych kopalni, bo hydraulika jeszcze AI nie zastąpi, nie?
Tak, i kafelkarza też jeszcze nie.
Także to było, nie ukrywam, też fajną taką dźwignią czy czynnikiem wzrostu mojego portfela w ostatnim czasie, te spółki, no IT, tak to je nazwijmy szeroko ujmując, i nagle się okazuje, że cały paradygmat w tym obszarze ulega zachwianiu, więc ja tak przez najbliższy czas będę tak o głębszej refleksji to poddawał.
Znaczy, to też może, Radek, być tak, wiesz, że w tych spółkach może się nic nie zmienić. One będą dalej świetnie funkcjonującymi podmiotami, które będą w pozytywny sposób wykorzystywały to całe AI i wspomaganie tym, bo tak jak mówię, siądą kumaci, ludzie do tej sztucznej inteligencji, to oni sobie ekstra super przyspieszą robotę, będą jeszcze bardziej wydajni. Ale to nie szkodzi, bo już rynek przestanie chcieć wyceniać ogólnie razy, nie wiem, 50 na poziomach mnożnika 50, 60, 70, tylko 20. I to też jest przyzwoite wyceny. I z samego tego, takiego, wiesz, przeszacowania mnożników te wyceny mogą po prostu spaść, prawda? I co? A w spółkach czy coś się zmieniło? Nie, dalej wszystko w porządku, nawet lepiej. Tylko mnożniki się zmieniły. Nikt już nie będzie chciał płacić 50 razy zyski. Teraz chcemy płacić 20 razy zyski. No i już.
Dokładnie. No i tutaj wiesz, i przez to, że wiele tych spółek, bo też patrząc na ten rynek światowy, no to jest kilku gigantów AI, podmiotów, które tam jedne produkują łopaty, drugie produkują faktycznie AI-a, no ale zwróćmy uwagę, jakbyśmy rzucili wykres Nasdaqa, to tam też się coś zatrzymało. Nasdaq już też hamuje te swoje wzrosty i tam jest takie wypłaszczenie, tak widzisz, tam już ledwo, już powoli inwestorzy, analitycy techniczni zaczynają patrzeć na konkretne wsparcia, bo ostatnie szczyty na Nasdaqu to my widzieliśmy w październiku, więc już kilka miesięcy temu, no i zaraz się zacznie zadawać pytanie, czy te 22 tysiące to jest zagrożone, czy nie jest zagrożone, więc taka też widać, to tak zaczęliśmy troszeczkę od tego WIG-u tam, że te wzrosty się zatrzymały, ale mam wrażenie, że w Stanach też ta obawa troszeczkę rośnie, no a na Stanach z kolei wiszą wszystkie te globalne ETF-y, nie? Te wszystkie Vanguardy, nie Vanguardy, no to tam jest przewaga kapitalizacji spółek amerykańskich.
Tak. Nawet te wszystkie ETF-y na jakieś FTSE, All World i tak dalej, to tam jest, zamykam jedno oko, 60% to Stany. A tak naprawdę to tam w tych Stanach to się później okazuje, jak ktoś sobie myśli, że kupuje ETF-a na S&P 500, a tak naprawdę to on kupuje ETF-a na te 7 największych spółek, nie?
Tak. Także no, takie bardzo ciekawy czas, no bo oczywiście nie wiemy, co się z tego wykluje i kiedy się wykluje, czy to się wykluje za rok, czy za 2 lata, ale no, mam wrażenie, że inwestorzy stanęli troszeczkę przed takim dużym problemem, z którym się powinni zmierzyć, nie? Właśnie. Co my myślimy o tej technologii, co my myślimy o... Oczywiście mówię też głównie o inwestorach, którzy inwestują na rynku polskim, bo jakbyśmy inwestowali na rynku amerykańskim, no to tam mamy no bardzo szeroką paletę spółek, również jakieś tam mniejsze, które no robią tego AI-a, więc naturalnie jest czym zastąpić te spółki, które potencjalnie gdzieś tam się zachowują aktualnie słabiej, no ale w Polsce... No nie wiem, no to znowu w stalówki będziemy inwestować, bo ceny stali zaczynają rosnąć. No to tak się trzeba sobie ułożyć.
Jakąś hutę szkła, czy co to tam chcielibyśmy, prawda?
Tak, czy nie wiem, no, czy możemy w CCC albo w KGHM zacząć inwestować.
Nie? Zwracam ci uwagę, nie w CCC, a w Modivo. Nowy ticker.
No dzisiaj tickera nie mogłem znaleźć.
MDV.
Tak, trzeba się przyzwyczaić. Tak.
A już to już tam zmieniali. To już przez chwilę był puszczony komunikat, że nowy ticker to jest mod, który mi się nie podobał. I myślę, jak to za brzydki ten ticker mod. MDV byłby lepszy. Patrzę komunikat po kilkunastu minutach, że jednak nie. Korekta poprzedniego, że będzie MDV. Mówię, no, proszę bardzo, ktoś mnie posłuchał. Tak, no CCC zmieniło nazwę. Myślę, że warto powiedzieć, bo to jest niezwykle rzadka sytuacja. Ogromna spółka, to jest cały czas WIG20? Chyba tak. Mhm. Tak. Zmienia nazwę, to ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby spółka z WIG20 zmieniła nazwę. Znowu, jak PKN Orlen zmieniał nazwę na Orlen, to się zmieniło, tak? Ale też jest ciekawe, że się ticker nie zmienił, że jest PKN. To wiesz, można byłoby jeszcze odczekamy 20 lat, jakimś młodym inwestorom będzie można, wiesz, w jakichś quizach zadawać pytanie, o co chodzi, dlaczego Orlen ma ticker PKN, nie? A CCC zmieniło ticker natychmiast na MDV. Myślę, że warto w tym momencie przypomnieć, może tak humorystycznie, że to nie jest pierwsza zmiana nazwy CCC i CCC kiedyś już zmieniło nazwę, tutaj wygrzebamy. Uwaga, to tego też już mogą niektórzy nie pamiętać. W 2007 roku zmieniało nazwę z CCC na NG2. To G2 to jest Gate Group, czyli spółka się nazywała New Gate Group. Minęło 6 lat i zmieniła w 2013 z NG2 na CCC. Minęło 13 lat i zmienia nazwę z CCC na Modivo. No, jaka to spółka ostatnio ci się kojarzy, że zmieniła nazwę i dobrze, i to była klątwa.
No to gdzieś tam z tyłu głowy chodzi mi tekst, czyli no, live chat,
tak.
Który chyba zmienił, w którym chyba zmiana nazwy wyznaczyła szczyt notowań. No nie wiem, czy jesteś w stanie teraz na szybko ustalić, kiedy zmiana nazwy nastąpiła, nie, z live chatu na tekst. No, bo to był taki dosyć długi rebranding. Oni tam najpierw kupili domenę, tak. Później tam sygnalizowali. Nie?
To już
tam,
nie wiem, dwa lata, to by zgadzało się.
No i by się zgadzało właśnie. No, także tutaj no wiadomo, no każda spółka gdzieś tam prowadzi te swoje działania handlowe. Z drugiej strony, wiesz, nie wszystkim ten brand jest aż tak potrzebny, no bo pamiętajmy, że wiesz, my jadamy kanapki w McDonaldzie, ale wiele tych McDonaldów jest franczyzą i tam na paragonie masz zupełnie kogoś innego, no ale i tak chodzi do sklepu McDonald's.
Tak, tak? Ja też tak słyszałem, jak... że McDonald's to jest największy taki firma zajmująca się zarządzaniem nieruchomościami na świecie. Tak, że oni posiadają, a to wszystko by franczyzobiorcy później się tym zajmują. A wracając do CC, oni na pewno nie, zmiana nazwy na pewno nie wyznacza żadnego szczytu. Jeżeli coś, to tutaj, bo od szczytu to tutaj daleko jest. No trochę dziwne, bo to wydawało mi się, że wie, że CCC to jest bardzo ugruntowaną nazwą, no ale chyba robią jakieś wewnętrzne badania. Może to CCC nie kojarzy się już tak dobrze. Może trzeba zmienić, zwłaszcza, że przecież nie, rozumiem, że brand CCC zostanie, pójdę do sklepu, do jakiejś galerii handlowej, to przecież CCC będzie, tak? Tylko rozumiem, że no nie wiem, że z czego wynika tutaj, że chcą być bardziej już spółką modową, a nie produkującą buty?
No możliwe. Ja CCC kojarzę jako taki walor, na którym zawsze były takie, w takim długim horyzoncie czasowym były bardzo duże przeloty, że tam było albo razy kilkaset procent, albo minus kilkadziesiąt, takie grube. To CCC faktycznie, chyba Paweł Szczepanik tak mówi a propos nasadzeń, nie? Że to nasadzenie tutaj mogło mieć miejsce na CCC, no bo tam z kilkudziesięciu w 23 na 250, teraz już jesteśmy na minus 50% rok do, w zasadzie w rok, tak? I ile 12-miesięczna stopa zwrotu wynosi na CCC, na Modivo, przepraszam.
Na Modivo, tak? Czyli 12-roczna, tak? Jest minus 34%.
34, tak. No to
od
to
szczytu więcej, mniej,
chociaż od szczytu by było więcej, prawda? No, Okej, no rozumiem, że ten ruch jest czymś podyktowany. Mam nadzieję, że nie będzie odpisów na wartości firmy, czy tam na tych na wartościach niematerialnych i prawnych, że znak handlowy utracił na wartości. Nie znam spółki aż na tyle, żeby wiedzieć, czy oni to gdzieś tam mają w aktywach.
No muszą poprawić wyniki, tak? No bo to ewidentnie. Mam wrażenie też, że na wszystkich konferencjach prasowych magia prezesa Miłka troszkę przestała działać. Ewidentnie trzeba poprawić wyniki, mniej mówienia, mniej tam szarżowania na tych konferencjach takich dla analityków, a po prostu muszą się poprawić wyniki, no bo tam ewidentnie jest problem. Tak? A akurat tak pamiętam zawsze, jak przeglądałem tam strukturę, co to się składało na grupę CCC, to tam akurat, gdzie gwiazdą jest teraz w ostatnich miesięcy i lat jest ten half price, nie? Jako że to jest ten fragment, który im bardzo biznes pociągnął, to fragment Modivo który tam przecież oni się łączyli z e-obuwie i zmieniali nazwę na Modivo, bo e-obuwie trudno się wymawia. O, cały był tutaj taniec deszczu wykonany, a teraz cała grupa zmieniła nazwę na Modivo. No dobra, zobaczymy, no że będą tłumaczyli, tak? To zakładam, że będzie pierwsze pytanie na jakiejś konferencji, o co chodziło z tą zmianą nazwy. Nie? Przypomnijmy, nie jest to pierwszy raz. 2007 i 2013 to są poprzednie zmiany nazwy. I już żeśmy raz wracali, my jako spółka, także raz już wracaliśmy do nazwy CCC. Dobrze, Radek, wydaje mi się, że wszystko na dzisiaj. Mamy chyba jeszcze tak, my tutaj mamy mniej więcej tematy wszystkie poruszone. Jeszcze raz gorąca prośba o wypełnianie ankiety dotyczącej PPK. Tak, to fajnie. Potrzebujemy, bo do 26 lutego zbieramy. Cały czas przypominam, trwają zapisy na konferencję Wall Street. To tak tylko mrugnę okiem i zdradzę, że póki co są rekordowe. Tak? Hossa jest, inwestorzy chcą się zjechać do Karpacza na Wall Street i jest bardzo dużo, mamy zapisów, super. To zapowiada się, mam nadzieję, kolejny jubileuszowy, rekordowy Wall Street. Dobra, bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski.
Radek Chodkowski, pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.